Zapraszamy na cykl audycji edukacyjnych o profilaktyce nowotworowej w ramach kampanii społecznej ministra zdrowia Planuje Długie Życie.
Dzieci w Polsce tyją najszybciej w Europie. Dane Światowej Organizacji Zdrowia są alarmujące. Na nadwagę lub otyłość cierpi w Polsce co czwarty uczeń. Odsetek osób ważących ponad normę jest jeszcze wyższy wśród młodzieży. Przed mikrofonem Diana Bogacz-Kotulak, a moim gościem jest dzisiaj Joanna Gruszka, dietetyk kliniczny z Opolskiego Centrum Onkologii. Dzień dobry.
Witam Państwa.
Czy rzeczywiście mamy do czynienia, mówiąc wprost, z epidemią otyłości wśród dzieci?
Myślę, że możemy to tak już nazwać. Coraz więcej zaniepokojonych rodziców przychodzi z dziećmi i te dzieci są coraz mniejsze.
Czy źródło problemu leży w świadomości rodziców?
Ja myślę, że ci rodzice świadomi, że coś dzieje się nie tak, ci chcący pomóc dzieciom, to właśnie trafiają do nas, do dietetyków. Natomiast nie zawsze są świadomi popełnianych przez siebie błędów. Czyli wydaje im się, że wszystko jest w porządku i dopiero jak to analizujemy, czyli osoba stojąca z zewnątrz jest w stanie po prostu wskazać konkretne błędy w żywieniu dziecka.
Ja mam taki obraz, który gdzieś tam mi się kreuje, związany właśnie z problemem otyłości wśród dzieci. Taki powszechny stereotyp, że jeżeli dziecko ma apetyt, to trzeba mu dawać jeść. W tym sensie, że no, wręcz napychać nawet, bo dziecko lubi, bo ma apetyt, bo smakuje, a przecież dziecko rośnie, więc dziecku to wszystko jest potrzebne.
To już raczej pokolenie nie rodziców, ale babci. No, faktycznie rodzice często utyskują, chociaż babcie mają bardzo pozytywny wkład w wychowanie wnuków. Natomiast faktycznie to babcie i dziadkowie podsuwają te wszystkie słodkie deserki, kolejną porcję mięska do obiadu, czy też na przykład kolejną porcję ziemniaków. Rodzice są bardziej świadomi i chcą zapobiegać, kiedy widzą problem.
Czy jest taki moment, od którego w sposób szczególny powinno się zwracać uwagę na żywienie dzieci? Czy właściwie na to, czy dziecko ma nadwagę, czy otyłość ma już wpływ, właściwie te pierwsze miesiące, kiedy rozszerza się, czy wprowadza się nowe produkty dziecku, takiemu nawet najmniejszemu?
Raczej u małych dzieci ten mechanizm pobierania posiłków, odczuwania głodu, sytości jest jeszcze taki naturalny, nienaruszony, więc myślę, że tutaj bym nie ingerowała. Faktycznie dzieci, szczególnie w pierwszej połowie roku, czy w drugiej, po prostu no, mogą być takie na oko troszeczkę papuśne, nazwijmy je to, ale one to faktycznie, większość z nich zgubi te wszystkie nadmiary, kiedy zaczynają się ruszać. Natomiast no, myślę, że takim istotnym wiekiem, kiedy zwracamy uwagę na to, co się dzieje z dzieckiem i wtedy już bardzo często rodzice przychodzą, to jest taki wiek w okolicach 3-4 roku życia, a już na pewno gdzieś w okolicach 7 roku życia.
Czyli nawet to, w jaki sposób dziecko jest odżywiane w wieku 3-4 lat, może rzutować na ewentualną nadwagę czy otyłość, chociażby w wieku przedszkolnym czy szkolnym.
Tak, dlatego że jeżeli mamy 3-latkę, która waży 40 kg, to już widzimy, że jest duży problem i że no, raczej to dziecko nam w sposób naturalny nie zmieni się i nie wyrośnie, tylko no właśnie, to jest ten moment, że sprawdzamy, czy nie mamy jakichś problemów zdrowotnych, które powodują, że nasze dziecko bardziej przybiera.
No i tutaj znowu, powody mogą być przynajmniej dwa. Z jednej strony złe nawyki żywieniowe, z drugiej strony już jakieś jednostki chorobowe, które mogą występować i powodować właśnie otyłość.
Tak, i jeszcze brak ruchu. Niestety to jest stały mankament, że nasze dzieci są przytwierdzone do ekranów komputerów, do telefonów na przykład rodziców i faktycznie bardzo mało się ruszają, czyli dużo mniej niż na przykład ich rodzice będąc w ich wieku. Czyli tego ruchu bardzo często nie ma. Na pewno do sprawdzenia to samo co u dorosłych, czyli zaburzenia hormonalne, niedoczynność tarczycy, bardzo typowa u dzieci, nawet taka przejściowa wieku od 8 do 12 lat, ale ona się może pojawić również u rocznego dziecka. Przykładem są dzieci z trisomią 21. No a również insulinoporność, która nam się kojarzy, no stany przedcukrzycowe, gdzież to możliwe, żeby to było dziecka, a tutaj właśnie bardzo często dzieci z bardzo silnymi już stanami przedcukrzycowymi, które wymagają konsultacji endokrynologa dziecięcego. I do tego wszystkiego oczywiście trzeci aspekt, czyli nieprawidłowa dieta.
Kwestie cukrzycowe, cukrzyca typu drugiego do tej pory raczej kojarzona z osobami dorosłymi, coraz częściej występuje właśnie także u dzieci.
Szczególnie te stany przedcukrzycowe, czyli insulinooporność to taki wstęp do cukrzycy typu drugiego, więc no właśnie te stany przedcukrzycowe bardzo często teraz w młodym pokoleniu, tak, nastolatków, ale również u dzieci.
A czy kwestie genetyczne też mają znaczenie?
Tak, właśnie te zaburzenia gospodarki węglowodanowej, jak insulinooporność, hiperinsulinemia, uzależnienia bardzo często występują w rodzinach, gdzie u rodziców bądź u dziadków występuje już typowa cukrzyca typu drugiego.
Ale na szczęście jest tak, że nie zawsze z otyłych dzieci muszą wyrastać otyli dorośli, więc to jest ten moment, kiedy coś z tym trzeba zrobić. Tutaj oczywiście duża rola rodziców, natomiast co pani wtedy mówi takim rodzicom, którzy przychodzą ze swoim dzieckiem? Od czego zacząć?
Przede wszystkim analizujemy jadłospis i te najczęściej popełniane błędy, które widać właściwie u każdego dziecka, to ogromne ilości soków owocowych albo słodkich napojów. Często rodzice są świadomi, że nie chcą dawać słodkich napojów, ale no, soki owocowe już nie widzą tego zagrożenia, czyli dziecko też może wypijać na przykład 4 szklanki soków owocowych, co szczególnie przy tych stanach przedcukrzycowych będzie powodowało zwiększone odkładanie tkanki tłuszczowej. Na pewno słodkie desery różnego rodzaju, które też pojawiają się codziennie. No i typowe słodkości, czyli zapominamy o tym, że na przykład 4 kruche ciasteczka dla dziecka to bardzo często jest 1/3 ich zapotrzebowania energetycznego u tych dzieci, więc to jest dużo za duża ilość.
No i do tego te kwestie pomijane, czyli zapewne warzywa, owoce, no i ten ruch, który jest absolutnie niezbędny.
Tak, dlatego jeżeli połączymy wszystko, czyli zmienimy nieco nawyki żywieniowe, a u dziecka to też robimy stopniowo, to jest zupełnie inna praca niż dorosłym, któremu powiemy, wytłumaczymy. Oczywiście, że z dzieckiem rozmawiamy, natomiast dajemy dużo czasu rodzicom, żeby stopniowo zmieniali dietę, czyli żeby zaczęli wprowadzać na przykład warzywa, których smaku dziecko nie zna. Ono musi to warzywa polubić, czyli nic na siłę. Te słodycze też odstawiamy stopniowo, także to jest taka wspólna praca dietetyka, rodzica i dziecka.
Z pani doświadczenia najmłodszy pacjent ile miał lat?
3 lata.
Czyli to pokazuje, jak wcześnie można wykryć skalę problemu.
Tak, i no i u tego 3-letniego dziecka już było wiele istotnych takich nawyków żywieniowych do zmiany, ale też, jak pamiętam, właśnie hormonalne uwarunkowania, bo cukrzyca u rodziców, no i tu już zaczęło się dziać niedobrze, natomiast rodzice zauważyli problem dosyć szybko i zmienili dietę, wprowadzili ruch i dokładnie jest tak, jak pani mówi, że z otyłego dziecka wcale nie musi wyrosnąć otyły dorosły.
To jest właśnie to ważne wskazanie, czyli im szybciej zorientujemy się, że mamy do czynienia z problemem nadwagi czy w konsekwencji otyłości, tym lepiej dla takiego dziecka.
Zdecydowanie tak, a też dzieci mają w miarę systematycznie robione przeglądy, wizyty takie, gdzie możemy sprawdzić, gdzie one się plasują na siatkach centylowych. Czyli ten wskaźnik BMI, który jest stosowany u dorosłych, nie stosuje się raczej u dzieci i wtedy też łatwo możemy zobaczyć, czy dziecko ma problem z nadmierną masą ciała. Natomiast jeżeli ktoś by chciał nawet skorzystać z kalkulatora takiego dla dorosłych BMI, to jeżeli tam wychodzi na przykład nadwaga, to nasze dziecko ma zdecydowanie większą nadwagę, niż by to wynikało z przelicznika dla dorosłych.
Kilogramy u dzieci też można mieć pod kontrolą i to jest niezwykle ważne, ale możemy także korzystać ze specjalnie dedykowanych stron internetowych, zatem teraz jeszcze odsyłamy na stronę internetową Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Bezpłatne porady można otrzymać za pośrednictwem strony poradnia.ncez.pl. Odsyłamy także na stronę internetową Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem diety.nfz.gov.pl. Tam gotowe diety, z których możemy czerpać inspiracje. A dziś gościem programu była Joanna Gruszka, dietetyk kliniczny z Opolskiego Centrum Onkologii. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Kampania społeczna Planuje Długie Życie, realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, finansowana ze środków Ministra Zdrowia.